Pierwsza Królewska, 14 rozdział, pierwsze 18 wersetów. Pierwsza lekcja jest taka, iż naszym zadaniem nie jest zrozumieć rzeczy. Naszym zadaniem nie jest to, żeby wszystko uspójnić i wszystko pogodzić ze sobą, ale naszym zadaniem jest, pamiętamy, psalm bodajże 131, naszym zadaniem jest ufać. Nie chodzi mi o to, aby zrozumieć rzeczy, które są daleko, wysokie, ponade mną, pisze król Dawid, ale jestem jak dziecię u piersi swej matki, ufny w Twoją opiekę. Także naszym zadaniem nie jest tyle, co nie zrozumieć, co tak naprawdę ufać. No i druga rzecz to jest być posłusznym. Tak więc po to, żeby być posłusznym, nasze zrozumienie rzeczy wcale nie jest potrzebne. Słuchajcie, pamiętajcie, dzieci szczególnie, ale pamiętajcie dzieci też, że nawet my, starsi ludzie, to zawsze działa tak samo. Czyli najważniejsze jest posłuszeństwo. Czasami niekoniecznie rozumiecie, co, dlaczego rodzice chcą tego, żebyś założył czapkę, czy nie chcą was puścić na dwór. Nie pojmujecie, dlaczego takie, a nie inne jest polecenie rodziców. Ale jednak to, co jest najcenniejsze, to jest nie wasze zrozumienie, ale najcenniejsze jest posłuszeństwo. I w tym życiu właśnie o nie chodzi. Dlatego, że nawet jak będziecie dorośli, nic się nie zmieni wiele. Dlatego, że podobnie będziecie targani przez niezrozumienie, targani przez różnego rodzaju dylematy i wątpliwości, a Bóg będzie wymagał od was, byście Mu ufali i szli za Nim, bez względu na to, jakie są wasze odczucia. Słuchajcie, co się wydarzyło w poprzednim rozdziale, rozdziale 13 pierwszej królewskiej. Jeroboam zgrzeszył. Na czym polegał jego grzech? Grzech polegał, 12 i 13 rozdział, na sprzeniewierzeniu się Dawidowi, Mojżeszowi, tym samym sprzeniewierzeniu się Bogu. A jak? Pamiętacie, na czym polegał ten grzech? No ten grzech polegał na udaniu się za pierwotną religią aaronową. Słuchajcie, Świadkowie Jehowy podobne rzeczy wymyślają, że my wracamy do tych korzeni. Kościół odszedł od prawdy. Tak więc Jeroboam naprawdę utworzył swoją własną sektę, udał się rzekomo za Aaronem, ale tak naprawdę udał się jedynie za jego grzechem. I pamiętamy, w 14 rozdziale przychodzi prorok z Judy, młodzieniec najprawdopodobniej, prorokuje przeciwko ołtarzowi, czyli przeciwko ludowi, przeciwko Jeroboamowi, ale również i całemu ludowi, zwiastuje sąd. O jednej rzeczy powinniśmy pamiętać, że zwiastowanie sądu przez proroka nie powinniśmy odbierać w kategoriach jakiejś rezygnacji, w kategoriach, że już nic nie można zrobić, w kategoriach, że wszystko już zostało ustalone. Ale ogłoszenie czy zwiastowanie sądu jest również nawoływaniem do nawrócenia. Jest jeszcze czas. Jeżeli jesteście i słyszycie zwiastowanie sądu, młodzieńca, proroka, to jest jeszcze czas, żeby się nawrócić. Jest czas, pamiętacie, co się wydarzyło w księdze Jonasza. Później niestety sam prorok nie dochowuje wierności i pamiętamy, zagryza go lew. Lew na pewno nie jest oswojony. Pamiętacie, C.S. Lewisa. Lew na pewno nie jest oswojony, bywa groźny, ale na pewno jest jaki? Dobry. Lew na pewno jest dobry. Osiołek nie ma żadnych powodów do obaw przed lwem i osiołek sobie stoi spokojnie obok lwa, nie ucieka w panice, ale stoi, wie, że lew w żaden sposób mu nie zagraża. W tym urywku będziemy mieć zwierzęta, które w dość, ja bym powiedział, w groźniejszym kontekście się pojawiają. Tak więc dzieci, uważajcie, jakie dwa rodzaje zwierzątek jeszcze się pojawi w dzisiejszym urywku. Słuchajcie, mamy kilka schematów, co do których, jak będziemy czytać ten urywek, na które chciałbym was wyczulić. Po pierwsze, pewnie nie pamiętacie, skąd przyszedł Jeroboam. Najpierw schronił się w Egipcie. Także przyszedł z Egiptu, aby objąć tron. No i oczywiście, kto przyszedł z Egiptu do ziemi? No, z Egiptu do ziemi przyszedł Mojżesz, to był Exodus, Pascha. Przyszedł Mojżesz, wyszedł z Egiptu do ziemi. Zaraz jednak Jeroboam po wyjściu z Egiptu zaraz zaczął wracać z powrotem do Egiptu. Skonstruował dwa byki, dwa cielce ze złota, tak jak Aaron, i kazał ludowi składać im ofiary. Przychodzi młody prorok, daje mu znak ołtarza. Pamiętacie, ołtarz nie rozpada się na kawałki, ale rozpada się na pół i wypływa rzeka krwi, ale naprawdę rzeka popiołu z tego ołtarza, który, co oznacza, nadchodzi sąd, nadchodzi śmierć. Tak więc przychodzi prorok, daje mu znak, ale jak Jeroboam odpowiada na ten znak? Pamiętacie sama końcówka 14 rozdziału? Jeroboam jest nienawrócony, jest hardy, jest twardy, twardy jak kto? No wiadomo, już wyszedł z tego Egiptu, ale już zdążył wrócić z powrotem do Egiptu. Czyli Jeroboam jest hardy i twardy jak faraon i nie myśli się nawracać. Tak więc tym kończy się ten rozdział, że nawet na ten znak Jeroboam nie ma zamiaru się nawrócić. Tak więc skoro jest faraon, który jest hardy, muszą przyjść co? Plagi. I największa z nich, jaka jest, była największa, ostateczna, ostatnia, największa plaga, no największą plagą to oczywiście był anioł, który przyszedł, anioł śmierci, który uśmiercił wszystkich pierworodnych w Egipcie. Tak więc podobny schemat zobaczymy tutaj, dlatego że pierworodny najprawdopodobniej syn Jeroboama umrze. Według słowa anioła, według słowa proroka. Słuchajcie, inny schemat. Pamiętacie, co się wydarzyło, kiedy zgrzeszył Dawid z Batszebą? Jego synek zmarł również. I oczywiście, jak pisałem to kazanie, to od razu pierwsza rzecz, która przyszła mi na myśl, to oczywiście to, żeby zapewnić was, że są to sytuacje szczególne, sytuacje, które polegają, czy są w oparciu o słowo proroka w jednym i drugim przypadku. I to jest jasne. Ale słuchajcie, żyjemy w świecie, gdzie dzieją się rzeczy dość niezrozumiałe. I słuchajcie, jakże często rodzice obwiniają się, widzą siebie pod klątwą Bożą, widzą czy winią siebie, od razu rozpamiętują jakiś miniony grzech, który był w przeszłości ich udziałem. W jakim kontekście? Kiedy jakaś krzywda dzieje się ich dzieciom. I słuchajcie, jest to dobrze znana, więcej, ja bym powiedział, nieprzypadkowa reakcja rodziców, że kiedy jakakolwiek krzywda dzieje się waszym dzieciom, od razu widzimy siebie jako pod Bożą klątwą, czy widzimy to jako karę za grzech, miniony grzech, który popełniliśmy. Co oczywiście wcale niekoniecznie ma miejsce. Dlatego, słuchajcie, tak istotne jest, że kiedy przyjdą takie próby i te próby większego kalibru, w takich sytuacjach nie jesteśmy sami. Ale ważne, żebyśmy byli pośrodku ludu Bożego, który nas zachęci, który nas wyprostuje, albo który wyprostuje nam nasze oskarżycielskie interpretacje, ku którym naturalnie lgniemy. Dlatego, że w naturalny sposób przychodzi nam właśnie oskarżać siebie, winić siebie za cierpienie na przykład naszych dzieci. Szybko popadamy, ja bym powiedział, w tą prostą, o ile nie prostacką teologię, przyjaciół Hioba, że o, w taki sposób, o, mamy to już rozgryzione, wiemy, w jaki sposób to działa. Podczas gdy oczywiście to jest zupełną nieprawdą. Zobaczcie Pierwsza Królewska 17 i zobaczcie, wkrótce tam dojdziemy do tego urywka w omawianiu ksiąg królewskich. Ale zobaczcie, już kiedyś zwróciłem wam na to uwagę. Pierwsza Królewska, 17 rozdział, 17 werset. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej niewiasty, właścicielki domu, a tak się wzmogła jego choroba, że przestał oddychać. Wtedy ona rzekła do Eliasza: cóż ja mam z tobą, mężu Boży? I słuchajcie, najważniejsze są następne słowa, kilka słów. Przyszedłeś do mnie po to, aby przywieść na pamięć mój grzech? Zobaczcie, momentalnie wiedziała, w jaki sposób zinterpretować tą tragedię i cierpienie swojego dziecka, swojego syna, którego dotknęło. Czy przyszedłeś, aby przywieźć mój grzech na pamięć? Czy dlatego to go spotkało i przyprawić go o śmierć? No i oczywiście znamy urywek z Jana 9:2 i zapytali go uczniowie jego, mówiąc: mistrzu, kto zgrzeszył? Widzicie, specjaliści, przyjaciele Hiobowi. Kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Widzicie, nie było żadnych opcji, nie było żadnych trzecich opcji dla uczniów. Były tylko dwie. Albo on, albo rodzice jego. Odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego. Tak więc, słuchajcie, pamiętajmy, że mamy tą skłonność, aby oskarżać siebie i winić siebie. I jak powiedziałem, zastanówcie się przez chwilę, z czego wynika. To całkiem jest nieprzypadkowa skłonność. Ale zobaczcie, mamy hardego faraona, Jeroboama, i za chwilę będziemy mieć Mojżesza i anioła. Pamiętacie, anioła już mieliśmy w poprzednim rozdziale i zaraz zobaczymy też w tym. Zwróćcie uwagę na sam początek pierwszego wersetu. W tym samym czasie, bardzo często jakoś te pierwsze słowa nam umykają, o, cokolwiek, no nie? Podczas gdy to jest kontekst, to jest jak gdyby ustanowienie sceny, scenografii, ustawienie scenografii. Czyli już wiemy, że to, co się wydarzyło wcześniej, jest połączone z tym, co teraz następuje. I to najprawdopodobniej chronologicznie w bardzo dużej bliskości te dwa wydarzenia występują. Nawet jeżeli jakaś chronologia jest może lekko oddalona, to jednak te dwie rzeczy są powinniśmy je trzymać razem, powiedzmy. Jeroboam był niewzruszony przez świadectwo lwa i osiołka. Teraz nadchodzi kolejne świadectwo. I zobaczcie wersety, te, które macie od drugiego do szóstego. Od pierwszego. W tym czasie zachorował Abiasz, syn Jeroboama, rzekł wtedy Jeroboam do swojej żony: wstań i przebierz się, aby nie poznano, że jesteś żoną Jeroboama. A wybierz się do Sylo, tam oto jest prorok Achiasz, ten sam, który przepowiedział mi, że zostanę królem nad ludem. Weź też z sobą 10 chlebów, placki i dzban miodu i zajdź do niego. On ci oznajmi, co będzie z chłopcem. I postąpiła tak żona Jeroboama, wyruszyła do Sylo i weszła do domu Achiasza, lecz Achiasz był już niewidomy, gdyż oślepły jego oczy z powodu starości. Wtedy rzekł pan do Achiasza: oto nadchodzi żona Jeroboama, aby dowiedzieć się od ciebie coś o swoim synu, bo zachorował. Powiedz jej tak, a tak. Gdy zaś weszła, udała kogoś innego. Zaledwie Achjasz usłyszał odgłos jej kroków, gdy weszła do drzwi, rzekł: wejdź, żono Jeroboama. Dlaczego to udajesz kogoś innego, gdy zlecono mi dla ciebie przykrą wiadomość? Słuchajcie, wiele forteli wymyślają niegodziwcy. Wiedzą, znają odpowiedni adres, wiedzą, gdzie się udać, kiedy pojawi się nieszczęście, wiedzą, kogo szukać przychylności. Jednak jednej rzeczy nie chcą uczynić, a tą jedną rzeczą jest oczywiście nawrócenie. Absolutnie nie chcę zmienić swoich dróg. To jest jedna rzecz, której uczynić nie chcę. Zobaczcie, Jeroboam próbuje zaskarbić sobie przychylność anioła, proroka. Dlaczego? Dlatego, że Jeroboam doskonale wie, że słowo wypowiedziane przez niego się ostoi. Cokolwiek on wypowie, ono będzie niewzruszone i tak będzie. Także Jeroboam zdaje sobie doskonale sprawę, gdzie się udać i kto może w tej sytuacji pomóc. Że to słowo się spełni. I oczywiście usiłuje osiągnąć ten cel za pomocą nie swojego nawrócenia, ale za pomocą podstępstwa i przekupstwa. Łapówki i podstępu, aby wpłynąć na proroka i na słowo, które wypowie. Słuchajcie, dwie rzeczy, czy jedna jakaś różnica, czy rozróżnienie, które mamy tutaj, z którym mamy do czynienia, to jest prawdziwy Bóg, czy wiara w prawdziwego Boga, a wiara w co byście powiedzieli? W magię. Magię. O ile tylko prorok powie zaklęcie, odpowiednie zaklęcie, mój syn żył będzie. Podczas gdy, chłopie, nie rozumiesz, że prorok mówi tylko według słowa Pana, czyli przede wszystkim powinieneś szukać jego przychylności, a nie przychylności proroka. No więc Jeroboam nie posiada wiary, wierzy w magię, a nie Boga. Nie tylko, że żonę przebiera, ale jeszcze co na dodatek? Prorok jest ślepy. I słuchajcie, z tego ja bym powiedział, wynika jedna rzecz dość jasna, że prorok jest ślepy, a tę żonę przebiera. Najwyraźniej Jeroboam nie orientował się, w jakim stanie, w jakiej kondycji jest prorok. Czyli los proroka nie za bardzo go obchodził aż do tego czasu. Nie za bardzo się orientował, gdzie jest prorok, co się z nim dzieje. Nie przejmował się jego losem. Ale tutaj nie tylko, że żonę przebiera, prorok już oślep, wydawałoby się, że wszystko dobrze się układa po jego myśli. Jednak co się okazuje? Prorok nie potrzebuje oczu, żeby mieć ostrość widzenia. Prorok nie potrzebuje oczu, żeby mieć ostrość widzenia. Doskonale wie, co się dzieje. Zaczyna swoją wypowiedź. Prorok zaczyna swoją wypowiedź, zobaczcie, w którym momencie. W momencie, jak tylko słyszy jedyną, w cudzysłowie, wypowiedź kobiety, żony Jeroboama. W całym urywku ona nie wypowiada jednego słowa. Jedyna wypowiedź to jest właśnie to, co macie na czerwono w szóstym wersecie. Odgłos jej kroków. Nic więcej. To jest jedyny dźwięk, jedyna wypowiedź kobiety w całym urywku. Jak tylko prorok słyszy dźwięk jej stóp, zaczyna wypowiedź o niej i o jej mężu. I rozpoczyna się zwiastowanie Adwentu, nadchodzi sąd, ale i nadchodzi wybawienie. Dlatego, że tak jak słyszeliśmy w dzisiejszym, jednym z urywków, Adwent to jest zwiastowanie sądu. Jezus przychodzi na sąd, ale przychodzi by zbawić. I podobnie w tym urywku będzie o śmierci chłopca, o dziwo, i o wybawieniu. Tak więc w kolejnym urywku czytamy 7-11 i idziemy naprzód. Idź i powiedz Jeroboamowi. Tak więc prorok zaczyna, anioł zaczyna zwiastowanie. Idź i powiedz Jeroboamowi. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Wywyższyłem cię spośród ludu, ustanowiłem cię księciem nad moim ludem izraelskim. Odebrałem domowi Dawidowemu władzę królewską, a dałem ją tobie. Ty jednak nie byłeś takim jak mój sługa Dawid, który przestrzegał moich przykazań i który naśladował mnie z całego swego serca. Czyli miał serce jakie? Jednorodne w swoim oddaniu, aby czynić tylko to, co prawe w moich oczach. Lecz postępowałeś gorzej niż wszyscy twoi poprzednicy i zacząłeś czynić sobie innych bogów, bałwany lane, aby mnie pobudzić do gniewu. Mnie zaś odrzuciłeś precz, w tył, na ubocze, odwróciłeś się do mnie plecami. Dlatego oto ja sprowadzę nieszczęście na dom Jeroboama i wytępię u Jeroboama każdego męskiego potomka, niewolników i wolnych w Izraelu i wymiotę dom Jeroboama, tak jak wymiata się do cna śmieci, aż wszystko jest wymiecione. Kto u Jeroboama umrze w mieście, i słuchajcie, tu są te zwierzątka, tego pożrą psy, a kto umrze w polu, tego rozdziobią ptaki niebieskie, gdyż, to jest refren ksiąg królewskich, gdyż Pan tak powiedział. To już bodajże siódmy raz, o ile dobrze pamiętam, pojawia się w tej księdze. Gdyż Pan tak powiedział. Tak więc zwiastuje sąd, zwiastuje adwent, nadejście sądu i przesłanie rozpoczyna się od czego? Przesłanie rozpoczyna się od Bożej życzliwości, później ze wskazaniem na pierwszy grzech, to jest grzech niewdzięczności. Pamiętacie początek listu do Rzymian, dokładnie jako jedna z pierwszych rzeczy jest wymienione właśnie niewdzięczność. Następnie niewierność, grzech i wreszcie przesłanie o sądzie. W wersecie 9, zwróćcie uwagę, pobudziłeś, nie byłeś taki jak król Dawid, nie byłeś jednorodny w swoim oddaniu, ale żeś mnie rzucił w tył sobie. Czyli rzuciłeś, czy potraktowałeś mnie jako coś zupełnie bezwartościowego, jako coś, co jest zbyteczne, co jest niepotrzebne. Znieważyłeś mnie, odwróciłeś się do mnie plecami. I następnie mamy 10 werset, jak już widzicie, nadejście sądu wyrażone w najostrzejszym języku. Słuchajcie, żadne z polskich tłumaczeń, czy wszystkie, każde z polskich tłumaczeń, czyli Brytyjka, Tysiąclatka i Gdańska, każda z nich się obraziła tym wersetem. Także żadna nie przeżyła, żadne tłumaczenie nie przeżyło tego wersetu, ale pośrodku trzech tłumaczeń znajdujemy wszystko właściwie oddane, tak jak należy. Męski potomek to, jak tutaj widzicie, to ten, kto sika, albo bodajże Gdańska ujmuje to leje pod murem, pod ścianą, a jest to wrażenie nawet jeszcze mocniejsze, ale to już domyślcie się sami, jakie jest jeszcze mocniejsze wyrażenie na tą czynność. Czyli każdy męski potomek jest określony jako ten, który sika pod murem. Jednocześnie to wyrażenie objawia charakter Jeroboama i charakter całego jego domu. Kilka razy w Biblii znajdujemy to określenie. I słuchajcie, jest to określenie na takie przedwojenne słowo polskie, na hultajów, niemoralnych gwałtowników, bez wychowania, ci, którzy niszczą swój własny dom bezmyślnie, którzy bezczeszczą swój własny dom bezmyślnie, bez jakiegoś zważania na cokolwiek. I słuchajcie, pierwszy raz to słowo pojawia się dwukrotnie przy okazji Nabala. Pamiętacie, był ktoś taki Nabal i miał żonę, mądrą żonę Abigail. I teraz Nabal znieważył Dawida i zobaczcie, w jaki sposób jest Nabal opisany. Nabal opisany jest jako mąż, który był bardzo, bardzo bogaty. Mąż zaś był nieokrzesany i niecnych postępków. Słuchajcie, to jest wyrażenie dość delikatne na to, co my byśmy to ujęli może w bardziej dosadny sposób, ale dokładnie o ten typ ludzi chodzi. Tak więc nie tylko Jeroboam, ale cały jego dom był tego typu charakteru. Tak więc nie tylko chodzi w tym ogłoszeniu tego sądu o to, żeby przekazać srogość czy determinację Bożą, ale również chodzi o to, aby opisać charakter tych, których ten sąd dotknie. Charakter tych, na których ten sąd spadnie. I pamiętajcie, pierwszy raz pojawia się 1 Samuelowa, 25 rozdział, dwukrotnie w tym, w kontekście Nabala i jego ludzi. I gdyby nie Abigail, roztropna żona głupiego męża, Dawid wybiłby każdego męskiego potomka, jak to ujmuje Biblia Warszawska, a dosłownie jest powiedziane to, co jest powiedziane. Co więcej, śmieci to naprawdę nie śmieci, ale gnój, dokładnie odchody, a dosłownie jeszcze ostrzej, bardziej ostro wyrażone i też domyślcie się, o co tu chodzi. Tak więc prorok wypowiada sąd, używając takich słów, wskazuje na determinację. Determinację kogo? Boga. Tego, który polecił mu to wypowiedzieć. Ale pamiętajmy również o tym, że apostoł wypowiada podobnie, czy wyraża się w podobny sposób, kiedy mówi, że wszystko uważam za odchody, czyli nieważne, szkodliwe, niebezpieczne. Dlaczego niebezpieczne? Wszystko uważam za niebezpieczne, dlatego że usiłujące odciągnąć mnie od prawdziwej wartości. Tak mówi apostoł Paweł w liście do Filipian. W porównaniu z czym? Z poznaniem Chrystusa. Czyli w podobny sposób, dosadny, tak żebyśmy się nie rozminęli z przesłaniem, znajdujemy podobne wyrażenie w liście do Filipian. I oczywiście czas na groźne zwierzaki w 11 wersecie i na końcu, gdyż Pan tak powiedział. Następnie zwraca się do żony. I zwróćcie uwagę, 12 do 17. Ty zaś wstań i idź do swojego domu, gdy dojdziesz do miasta, dziecię umrze z jednej strony. I będziesz je opłakiwał, i będzie je opłakiwał cały Izrael i pochowają je, gdyż jedynie ono z domu Jeroboama zejdzie do grobu, gdyż jedynie u niego z domu Jeroboama znalazło się coś, co podobało się Panu Bogu Izraelskiemu. Niesamowity werset. Pan zaś ustanowił sobie króla nad Izraelem, który wytępił ród Jeroboama, już teraz, a rychło. Czyli to się wydarzy natychmiast. I uderzy Pan Izraela tak, że się zachwieje jak trzcina nad wodą, i wykorzeni Izraela z tej urodzajnej ziemi, którą dał ich ojcom, i zapędzi ich aż poza rzekę za to, że sporządzili sobie Aszerę, pobudzając Pana do gniewu. Podczas gdy werset 15 natychmiast się nie wydarzy. Poprzedni jest powiedziane zaraz, rychło. I wyda Izraela z powodu grzechu Jeroboama, który popełnił i który mi przywiódł do grzechu Izraela. Żona Jeroboama powstała i odeszła i przybyła do Tirsy, a gdy przekraczała próg domu, chłopiec umarł. I pochowali go i opłakiwali go cały Izrael według słowa Pana, jakie wypowiedział przez swojego sługę Achiasza, proroka. Tak więc zwraca się następnie do żony i przesłanie jest, tak jak było na samym początku, całość tego urywka jest spięta z śmiercią chłopca. Nigdzie w całej Samarii, nigdzie w całym Izraelu nie ma odrobiny krwi, żeby ocalić chłopca. A wiecie, gdzie krew była potrzebna? Krew była potrzebna na nadprożu i obu odrzwiach. I oczywiście to się łączy z krwią, z rytuałem obrzezania na przykład i nie tylko, że krew musiała być na nadprożu i obu odrzwiach, aby ocalić. No jednak w całym Izraelu nie ma krwi, nie ma prawdziwego oddania Bogu, żeby ocalić chłopca. W środku mamy słowo Pana o wykorzenieniu Izraela. Jeroboam, jak wspomniałem, już teraz rychło, wkrótce to się wydarzy. I zobaczcie, lud będzie opłakiwał chłopca i rzeczywiście, jak czytamy w 18 wersecie, opłakiwał go cały Izrael, według słowa Pana. Lud opłakiwał chłopca wielce, płacząc nad sprawiedliwym, co lud robił. No, potwierdzał swój własny sąd. Nic więcej. Słuchajcie, taka scena rozegra się i później. Pamiętacie, w zeszłym razem mieliśmy takie zastosowanie, które nam nie pasuje, jako, jakie jest zastosowanie, jakie jest naprawdę zastosowanie tego urywka, ale co jest zastosowaniem? No już mieliśmy kilka zastosowań, ale to może być wbrew naszemu niedowiarstwu, to może być jedno z największych zastosowań. Właśnie to, że tak jak lud opłakiwał, cały Izrael opłakiwał sprawiedliwego, jest to wskazanie na kolejnego, który będzie opłakiwany przez lud. Przyjdzie kolejny sprawiedliwy, nad którym będą płakać i do których ten, niosąc krzyż, zwróci się i powie: nie płaczcie nade mną, ale płaczcie nad sobą i nad dziećmi waszymi. Nie płaczcie nade mną, ale nawróćcie się, póki jest czas, póki ten sąd, o którym słyszeliśmy dzisiaj w trzecim czytaniu, zanim ten sąd spadnie wam na głowę. Tak więc słuchajcie, na tym polega niegodziwcy, to jest ciekawe i przewrotne zarazem, że niegodziwcy często rzewnie płaczą nad sprawiedliwymi i co? Niegodziwcy, pamiętacie, co apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, że niegodziwcy bardzo ochotnie i srogo osądzają grzechy niesprawiedliwych. Także niegodziwcom się wydaje, że kiedy ostro sprzeciwiają się grzechom i je osądzają, lub płaczą nad sprawiedliwymi, kiedy ci odchodzą, że sami stają się sprawiedliwi. Widzicie, i żadna z tych rzeczy nie ma miejsca. Ale zobaczcie, oto chłopiec umrze i cały Izrael będzie nad nim płakał i to jest ze wskazaniem na tego chłopca, młodego mężczyznę, który przyjdzie i też będzie Izrael nad nim płakał. Ale zobaczcie, nawet pośrodku takich ciemności, pośrodku srogości sądu, niewyobrażalnego sądu, jakieś psy, jakieś ptaki, Oto jest promyk nadziei, który zaczyna świecić. Oto my, słuchajcie, jak my byśmy zinterpretowali, gdybyśmy nie mieli tej interpretacji, jak my byśmy zinterpretowali śmierć chłopca? No, zinterpretowalibyśmy jako nieszczęście, przekleństwo i mielibyśmy rację, tylko że okazuje się, że to nie cała historia. Że jest zupełnie inaczej. Sąd na pewno, przekleństwo, nie ulega wątpliwości, ale słuchajcie, to nie koniec opowieści, to nie wszystko związane ze śmiercią tego chłopca. Pośrodku tego sądu Bóg, który miłuje, który miłuje swoich, który okazuje łaskę, który ratuje i zbawia. Zobaczcie na werset 13. I będzie go opłakiwał cały Izrael i pochowają je, dziecię, gdyż jedynie, dosłownie, gdyż znaleziono w nim, jedynie w nim, coś pięknego ku Bogu. I oczywiście możemy się domyśleć, co było tą piękną rzeczą, jedyną rzeczą. Zobaczcie, w jakim domu ta piękna rzecz się znalazła. Ale tą jedyną piękną rzeczą była pewnie wiara, oddanie, trzymanie się Boga, Boga Izraela i trzymanie się u małego chłopca, młodego chłopca, dziecka. Słuchajcie, służymy Bogu, choć wyroków Jego nie pojmujemy. Jego oczy jednak widzą, jego postrzeganie jest tak jak postrzeganie proroka. On nie potrzebuje oczu, żeby widzieć, żeby ostro widzieć. I choć czasami Bóg prowadzi nas ścieżkami, których nie pojmujemy, ścieżkami, które nam wydają się dziwne, to jednak prawda jest taka, że Jemu możemy ufać, dlatego że On wie, co czyni i On wybawia. Słuchajcie, tak jak źle byśmy zinterpretowali tego chłopca, pamiętamy, że według proroka Izajasza źle zinterpretowaliśmy innego młodego mężczyznę na krzyżu. Jak go żeśmy zinterpretowali? Jako przeklętego przez Boga złoczyńcę. Czy zbłądziliśmy? No raczej nie, dlatego że on był złoczyńcą. Ale z drugiej strony, jakże bardzo zbłądziliśmy. Dlatego, że był złoczyńcą, albo że Bóg uczynił go złoczyńcą za nasze grzechy. Bóg przeklął go, ale nie za jego grzechy, których nie miał w ogóle, ale nasze grzechy złożył na nim. Tak więc służymy Bogu, którego wyroków nie pojmujemy. Zakończymy tymi dwoma urywkami. Zobaczcie, Księga Kaznodziei 7,15. To wszystko widziałem w moim nędznym życiu. Nie jeden sprawiedliwy ginie w swej sprawiedliwości, ani jeden bezbożny żyje długo w swej złości. Po prostu nijak tego nie zrozumiesz. Nijak rzeczy są tajemnicze. Czy Boże wyroki, choć nie brakuje w nich ani niczego, ani nie ma żadnych nadmiarów w niczym, jednak wymykają się naszym siłom pojmowania. Marnością jest to, co się dzieje na ziemi, że są sprawiedliwi, którym się powodzi tak. Słuchajcie, to słowo powodzi powinno raczej być wiedzie, bo powodzi znaczy się, powodzi się dobrze. Podczas gdy tutaj to nie o to chodzi. Marnością jest to, co się dzieje na ziemi, że są sprawiedliwi, którym się wiedzie tak, jakby gdyby popełniali czyny bezbożne i są bezbożni, którym się wiedzie tak, jak gdyby popełniali czyny sprawiedliwe. Pomyślałem jednak, to również jest marnością. Innymi słowy, próżno w tym świecie szukać reguł bez wyjątków. Po tej stronie chwały nie ma reguł bez wyjątków. Teraz pamiętacie, jedyną rzeczą, którą mamy, dostępną to są, zamiast reguł mamy tendencje, ale tendencje wskazują na to, na ten historyczny moment, w którym staną się regułami, regułami bez wyjątku. Ale obecnie wszystko, co mamy, mamy tendencje wbrew prostej teologii przyjaciół Hiobowych. Tak więc, choć ten świat wydaje nam się zagadkowy, wydaje nam się niepojęty, sprawiedliwy umiera, a niegodziwcowi się powodzi, to jednak my trzymamy się mocno tego, który nas powołał. Wiemy doskonale, komu zaufaliśmy. Słuchajcie, widzicie, niewierzący nie mają takich dylematów jak my. Dla nich jest wszystko proste. Przeknij Boga i zdechnij. Ale to nie jest droga, to nie jest tłumaczenie. Zamiast obierania drogi na skróty, trzymajmy się naszego Pana. Choć nie wiemy, co się dzieje, to jednak Jemu możemy zaufać. Jego przychylność jest niezachwiana z powodu nie naszej sprawiedliwości, ale z powodu Jezusa. Świat jedynie oskarża Boga i oskarża nie tylko Boga. Świat nieustannie potrafi jedynie oskarżać sam siebie. Podczas gdy my znajdujemy wyzwolenie i trzymanie się Boga. Pamiętacie Gandalfa? Pouczenie, Frodo w jaskini. Frodo mówi: ach, szkoda, że Bilbo go nie zabił, kiedy miał okazję. Na co bardzo srogi, ostry sposób Gandalf go napomina. Nie bądź zbyt szybki, Frodo, żeby rozdzielać sąd i śmierć. Dlatego, że nawet najmądrzejsi nie widzą w całości tego, co się wydarzy. Nie tylko, że nie wiesz, co się wydarzy, ale nikomu nie potrafisz życia wrócić. Tak więc nie bądź zbyt szybki. Nasz Bóg wie, co czyni. Możemy Jemu ufać. Możemy Mu ufać nawet, czy przede wszystkim w momentach próby, w momentach, kiedy nie wiemy, co się dzieje. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje zapewnienie, dziękujemy za pouczenie, że choć według naszej mądrości, która jest żadną mądrością, według naszej mądrości, to Syn, który umarł, powinien objąć panowanie w Samarii, a jednak w swojej łaskawości i w swojej dobroci Ty postanowiłeś i okazałeś mu swoją przychylność właśnie w taki sposób, że zabrałeś go do siebie. Dziękujemy Ci, że to Ty nas prowadzisz, a nie my sami. Dziękujemy, żeśmy wreszcie odpoczęli od naszych własnych rozwiązań, a zdali się na Twoje. Prosimy o Boże, dodaj nam wytrwania w tygodniu, który nadchodzi. Amen. Amen.